Machina władzy. Machina władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, zapraszam na odcinek kolejny już w trzecim sezonie. Moimi Państwa gościem jest dzisiaj Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł klubu parlamentarnego Polska 2050, trzecia droga. Dzień dobry, panie ministrze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Wybory samorządowe za nami, od nich zaczniemy.
Tak jest.
Trzecia droga uzyskała trzeci wynik w skali kraju.
To dobrze.
14,25%. No z pana perspektywy, dobrze. Pewnie z perspektywy pana przeciwników politycznych. I dobrze, i źle, w zależności jak wam życzą. To był bardzo podobny wynik do wyborów parlamentarnych. To było 14,4. Trzecia droga będzie uczestniczyła prawdopodobnie we władzy, jeśli chodzi o kilka sejmików. Z tego, co wiadomo. Czy tutaj się coś zmieniło?
No to pokazuje, że poparcie dla trzeciej drogi jest dość stabilne i że obroniliśmy ten stan posiadania, który mieliśmy w wyborach parlamentarnych. W dodatku obroniliśmy go przy frekwencji o 20 parę punktów procentowych niższej niż ta w wyborach parlamentarnych.
Jak na wasz wynik to nie wpłynęło aż tak negatywnie?
Bo to w ogóle w zasadzie nie wpłynęło. Tam jest różnica rzędu, nie wiem, 3-4 dziesiątych punkta procentowego. Tu też pada taki mit o taktycznych wyborcach. Nie wiem, czy pan pamięta, ale głównie w mediach społecznościowych mówiono, że trzecia droga miała tak wysokie poparcie w parlamentarnych, dlatego że pan premier Tusk wezwał do głosowania na nas.
Żebyśmy nie spadli pod próg.
No to bajka taka troszkę, ale ten mit też chyba upadł. Już teraz nikt tak nie będzie.
Chyba, że wam przyrosło. Chyba, że macie więcej wyborców.
No nie, przyrostu chyba nie odnotowaliśmy. W badaniach Ipsosu wyszło, że jakaś część elektoratu odpłynęła, ale za to pozyskaliśmy jakiś nowy elektorat, więc to pokazuje, że te przepływy nie zawsze są oczywiste.
A czy ty w trzeciej drodze, czy w Polsce 2050, ale mam na myśli całą waszą koalicję, panuje raczej zadowolenie z tego wyniku, czy raczej takie poczucie, kurczę, można było więcej?
Ja jestem niezadowolony, bo ja bym zawsze chciał więcej, szybciej, wyżej i dalej.
A te 20% w skali kraju to był taki realny plan?
No, myślę, że gdyby nie zadyma cała wokół debaty aborcyjnej, gdyby nie ta awantura, którą Lewica wywołała, nie wiadomo po co, bo ta awantura pozbawiła głosów w dość wyraźnym stopniu Lewicę, no i troszkę wyhamowała ten marsz w górę trzeciej drogi. To widać. To jeżeli cokolwiek widać po wynikach tych wyborów, to, że na pozycjach progresywnych została Koalicja Obywatelska i ona jest największym tak naprawdę wygranym tej inby, którą nam koleżanki z Lewicy zgotowały.
A proszę powiedzieć, co tak naprawdę przesądziło o tym, że te wyniki się w taki sposób rozłożyły? Pan mówił o frekwencji, a mówił pan też o awanturze związanej z projektami aborcyjnymi. Czy rzeczywiście ta ogólnokrajowa polityka w połączeniu z demobilizacją części elektoratu oraz mobilizacją elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, co do której nie można było mieć wątpliwości, że pójdzie do wyborów, to mogło zadecydować, że to się tak rozłożyło?
No musiało mieć wpływ, dlatego że wiem, co słyszałem od ludzi na ulicach w momencie, kiedy prowadziłem kampanię wyborczą i tam bardzo wiele pań poddawała w wątpliwość nasze stanowisko, w zasadzie stanowisko pana marszałka Hołowni, wobec tych projektów regulacji prawa aborcyjnego w Polsce. No i zawsze dużo wymagało ode mnie, żeby im wytłumaczyć, że tak naprawdę nie było lepszego wyjścia, nie było lepszej drogi. I że to, co zrobił pan marszałek Hołownia, to on tak naprawdę uratował te projekty przed wyrzuceniem do kosza.
Tak jak mówiłem, do spraw aborcyjnych jeszcze dojdziemy, ale muszę zapytać o kwestię wyborów samorządowych pod kątem najbardziej chyba prestiżowego pojedynku, w którym weźmie udział przedstawicielka trzeciej drogi. Mam tu na myśli drugą turę
wyborów
we Wrocławiu. Właśnie Izabela Bodnar tylko nieznacznie przegrała pierwszą turę z Jackiem Sutrykiem.
Wygra i to znacznie.
No właśnie, jesteście pewni tego zwycięstwa?
Nigdy nie można być przed wyborami pewnym zwycięstwa, ale natomiast na pewno wszystkie i wszyscy z nas zrobią wszystko, żeby Iza te wybory wygrała, bo jest świetną kandydatką, jest niezwykle dynamiczna, no ale przede wszystkim jej kontrkandydat dość poważnie się skompromitował przez ostatnie 5 lat. Te wszystkie afery, o których mówiono we Wrocławiu, nie wiem, czy pan słyszał, o komisie samochodowym, który gdzieś tam był prowadzony,
tak,
o słynnej urzędniczce, która nagrywała jakieś streamy nie do końca przyzwoite.
Takie powiedzielibyśmy o charakterze erotycznym.
No, nie wiem, nie oglądałem, tylko słyszałem to tam.
Tak opisywano
to. Tak. O tym, że taką specjalną turystykę wymyślono, że prezydenci zasiadali sobie tam nawzajem w radach nadzorczych. No i zdaje się, że pan prezydent Wrocławia był jednym z głównych spiritus movens tych właśnie przedsięwzięć.
Jest tak afera związana z Kolegium Humanum, której nazwisko Jacka Sutryka się pojawiało jako jedna z takich najgłośniejszych postaci wokół.
Tak, ale podobno zapłacił za te studia. Tak, ja mam kolegów, którzy kończyli MBA na Kolegium Humanum i wiem, że włożyli w to sporo pracy. Jeden z moich kolegów z Klubu Parlamentarnego Polski 2050 kończył tam właśnie studia. No i to jakby studiował, naprawdę. To nie jest tak, że płacił za dyplom.
A proszę mi powiedzieć, czy mogło Jackowi Sutrykowi przeszkodzić to, że tak naprawdę formalnie, a z jednej strony nie poparła go Koalicja Obywatelska.
Poparła. Pan premier Tusk nawet
powiedział. Do samego końca nie wiadomo było tak naprawdę, co zrobił.
No, ale powiedział to na konferencji prasowej, więc to... Ja myślę, że najlepsi w ocenie tego są wrocławianki i wrocławianie. Oni znają najlepiej swojego prezydenta i wiedzą, czego się po nim spodziewać, czego po nim oczekiwać. No i stąd taką cenzurkę mu wystawili.
Słuchasz podcastu Radia Z.
Przejdźmy teraz do tematu, który pojawił się już w naszej rozmowie, czyli dyskusji wokół aborcji. Akurat jesteśmy w trakcie prezentowania kilku...
Trwa debata, tak.
Trwa debata, a nasz program nagrywamy dzień przed głosowaniem tych projektów.
Jesteśmy na dojście do Sejmu, bo to też jest ważne, prawda? Kilka kroków stąd jest Wiejska, przy Wiejskiej ogromny dzwon. Nawet kilkaset. Ogromny dzwon postawiony, w który od czasu do czasu ktoś dzwoni. Dzisiaj dzwonili od 7 rano, ja tam niedaleko mieszkam, więc ten dźwięk dzwonów mnie obudził.
Ma pan na myśli dzwony, które wystawili przeciwnicy?
Tak, prolajferzy tak zwani. Tak. Te środowiska, które dość mocno protestują przeciwko w ogóle rozmowie o tym, tak, debacie. Tak.
Tam widziałem też transparenty, na których epatowano zdjęciami martwych płodów oraz zestawiano wizerunek Adolfa Hitlera z ministrą Katarzyną Kotulą.
Co jest, dodajmy, podłością. No, tak. Pani minister Kotula jest świetną polityczką, bardzo wrażliwą osobą i bardzo zasłużoną dla Polski w mojej ocenie. Zestawianie jej z ikoną nazizmu jest nawet nie tyle niestosowne, co podłe po prostu.
Ale wracając do tej dyskusji wokół aborcji, czy ma pan wrażenie, że ona trochę zaszkodziła, czy szkodzi, czy zaszkodzić może jeszcze spoistości koalicji rządzącej?
Myślę, że nie. Myślę, że
trzeszczy trochę.
Nie sądzę, żeby trzeszczało. Jeżeli trzeszczy, to są takie normalne tarcia, które są pewną, nie wiem, różnicą poglądów, różnicą pomysłów w niektórych sprawach i to zawsze tak będzie, jak do momentu, kiedy koalicja będzie składała się z kilku ugrupowań. A nawet gdyby składała się tylko z jednego ugrupowania, to też czasem różnice poglądów będą identyfikowane. Na pewno jest to bardzo taka gorąca dyskusja, no bo ten temat sam w sobie budzi bardzo dużo emocji. No i bardzo dobrze, że ta dyskusja odbywa się po wyborach właśnie.
No właśnie, bo pan wspomniał o tym, że w momencie, kiedy ta awantura została wywołana przed wyborami, to w pana ocenie marszałek Hołownia musiał uratować sytuację, żeby nie zaogniło się to jeszcze i nie miało wpływu na wynik wyborów.
Ja mam obraz tej sytuacji...
Mówił pan o awanturze wywołanej przez lewicę, tak?
Tak, tak. No ja mam obraz tej sytuacji taki, że koalicjanci dogadani są, że projekty ładu aborcyjnego wchodzą na Sejm po wyborach i są tak dogadani tak naprawdę od momentu powołania rządu.
To było... rozumiem, treścią ustaleń pomiędzy liderami.
Tak, tak, że pomiędzy liderami takie było porozumienie. Potem coś takiego się dzieje, że nagle te projekty pojawiają się przed wyborami i zostają zdjęte przez pana marszałka Hołownię, ale zostają zdjęte nie dlatego, żeby nie dyskutować nad nimi, tylko zostają zdjęte, bo nie ma konsensusu, który z tych projektów wypromować do drugiego czytania. No i efekt byłby taki, że pewnie za projektem Koalicji Obywatelskiej nie zagłosowałaby Lewica ani PSL, PSL, bo uznałby go za zbyt progresywny, a Lewica, bo to nie jest ich projekt, no nie? W ramach wdzięczności pewnie nie zagłosowaliby też za projektem Lewicy, no i na pewno nie zagłosowaliby za projektem Trzeciej Drogi, który z kolei uważają za zbyt konserwatywny, więc wszystkie wylądowałyby w koszu.
Powiedzieć, że nie byłoby możliwości przeprowadzenia takiej debaty przed wyborami, żeby wszystkie cztery projekty mogły zostać tak po Bożemu zaprezentowane i wtedy nad każdym można by jakoś zagłosować.
No i to się stanie jutro. Będziemy głosować nad czterema projektami. O ile ja dobrze wiem, jaka jest atmosfera, to wynik tego głosowania powinien być taki, żeby wszystkie cztery projekty trafiły do specjalnej komisji.
Tak, bo podkreślmy, to jeszcze nie jest głosowanie nad ustawami, tylko głosowanie nad skierowaniem ich do komisji, żeby do specjalnej komisji.
Specjalnej komisji. No, w Polsce od 20 lat żaden projekt prawa, które dotyczyłoby aborcji, nie wszedł do drugiego czytania, czyli nie przeszedł tego pierwszego etapu w Sejmie, czyli pierwszego czytania. Wszystkie trafiały do kosza po pierwszym czytaniu. Intencją Hołowni było to, żeby to zmienić, żeby te projekty przeszły do drugiego czytania.
Ale pan sugeruje, że przed wyborami nie byłoby takiej możliwości, że koalicjanci działaliby sobie trochę na złość?
No i ja mam, nawet nie sugeruję, ale ja wiem, że koalicjanci nie byli dogadani co do tego, który z projektów powinien do drugiego czytania przejść. A to by spowodowało, że wszystkie wylądują w koszu.
Czyli chodzi o to, że to nie było tak, żeby wszystkie miały przejść do drugiego czytania, tylko na przykład któryś mógłby zostać uwalony, a tu chodziło generalnie o to, żeby wszystkie przeszły do drugiego
dokładnie czytania. Tak, taka jest intencja. Ja dzisiaj jakby mam, niezależnie od moich poglądów na ten temat, zagłosuję za tym, żeby każdy z tych projektów przeszedł do drugiego czytania po to, żeby mogła się nimi zająć specjalna komisja, po to, żeby można było odbyć nad nimi debatę, żeby można było popracować nad tymi projektami. To w tym kierunku powinno pójść, moim zdaniem.
Osobiście jest zwolennikiem którego rozwiązania? Jeżeli mielibyśmy już teraz podejmować decyzje dotyczące tego, w jaki sposób zmienić prawo, pan jest bardziej zwolennikiem tego rozwiązania, które proponuje Trzecia Droga jako całość, czyli powrót, odwrócenie wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej 2020 roku oraz doprowadzenie do referendum, czy pan by się raczej opowiadał za liberalizacją prawa aborcyjnego, tak jak to proponują KO bądź Lewica?
Podpisałem się pod projektem Trzeciej Drogi. Projekt Trzeciej Drogi zakłada przywrócenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego, czyli wyrzucenie do kosza wyroku tego tak zwanego Trybunału Julii Przyłębskiej. Zresztą z aborcją to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo w polskim systemie prawnym cały nieład aborcyjny jest wywołany dwoma wyrokami Trybunału Konstytucyjnego. Pierwszego, który obradował pod przewodnictwem pana profesora Zolla
w
97 roku i drugiego, który obradował tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego pani Przyłębskiej. Więc w mojej ocenie jedyną ścieżką do odwrócenia tego stanu prawnego jest przeprowadzenie referendum, dlatego że cokolwiek wyjdzie z Sejmu, to i tak zawetuje to prezydent Duda, a w wyniku referendum zawetować nie może. Jeżeli Polki i Polacy w referendum opowiedzą się za liberalizacją prawa aborcyjnego, to zgodnie z ustawą o referendum wszystkie organy państwowe mają 6 miesięcy na doprowadzenie do stanu, który będzie odpowiadał wynikowi referendum.
A jeżeli Andrzej Duda powie, nie podpisze?
No ale to wtedy już nie ma nic do gadania. Wtedy ma werdykt Polek i Polaków i ma zapis konstytucji, artykuł zdaje się 125, która mówi, że takie referendum przeprowadzone przy wyższej niż 50% frekwencji, a to nie jest trudne do osiągnięcia przecież, jest wiążące dla wszystkich organów państwa, czyli również dla samego pana prezydenta.
Chociaż
i jego długopisu.
Nie walczyłby już o reelekcję, więc być może nie musiałby się tym przejmować.
No ale to co, wystąpi przeciwko polskiej konstytucji, na którą przysięgał?
To mu się zresztą zarzuca od 2015 roku.
Wie pan, ale to obawiam się, że aż tak odważny to on nie jest, niezależnie od tego, co sądzi. I moim zdaniem właśnie tak powinna wyglądać dyskusja. Powinniśmy wszyscy poprzeć ustawę o referendum, wniosek o przeprowadzenie referendum. Powinniśmy w kampanii referendalnej dać równy czas zwolennikom wszystkich poglądów, niech oni przekonują, niech przekonują ludzi, jak zagłosować.
A nie boi się pan takiej brudnej kampanii referendalnej, pełnej hejtu, manipulacji, fake newsów?
No ale to co, nie mamy zaufania do naszego społeczeństwa? Myślimy, że wybór tego społeczeństwa będzie pędzony fejkami, manipulacją czy jakimś hejtem?
Tak się skończyło w przypadku Brexitu. Wiem, że to jest trochę może przykład taki najczęściej przywoływany. Ale...
No ja częściej przywołuję przykład Irlandii, referendum z 2006 roku, które też bardzo mocno kwestionowano w ogóle sam pomysł prowadzenia tego referendum, ale które doprowadziło do liberalizacji prawa i to takiej dosyć solidnej, prawda? Takich przykładów jest zresztą więcej. Portugalia, niektóre stany Stanów Zjednoczonych, no jak świat długi i szeroki, tam odbywają się referenda w takich sprawach.
A czy może inaczej? Nie obawialibyście, że Prawo i Sprawiedliwość z kolei teraz w ramach rewanżu za zniechęcanie do udziału w referendum w 2023 roku będzie prowadziło kampanię zniechęcającą swój elektorat i powiedzmy elektorat bardziej konserwatywny do udziału w tym referendum i na przykład znowu mogą być problemy z osiągnięciem 50% frekwencji?
Nie sądzę, żeby w takim referendum były problemy, zważywszy na to, że ostatnia frekwencja wyborów samorządowych tam, nie wiem, otarła się o 50% i mówimy, że ona była niska. Piękny dzień był, wszyscy gdzieś tam wyjechali. Mówimy, że było mało głosujących, a jednocześnie to było około 50%. No więc myślę, że w tak istotnej sprawie Polacy, Polki poszliby zagłosować.
Jak pan odpowie na argument, którego używa na przykład Lewica, że, ale też część polityków KO i polityczek, że prawa człowieka to nie jest coś, co powinno być głosowane w referendum.
A dlaczego nie? Przecież już jedno referendum mieliśmy, które wyrzuciło z polskiego systemu prawnego karę śmierci, czyli dotyczyło praw człowieka. Mieliśmy też referendum, które pozwoliło Polsce wejść do wspólnoty europejskiej, do Unii Europejskiej. I ono też w jakiś tam sposób dotyczyło praw człowieka, prawda?
Znaczy, wtedy można by użyć argumentu, że praw politycznych, a niekoniecznie praw...
No ale kwestia kary śmierci, no to było, nie było, jest kwestia no, praw człowieka. No, w
takich trzecia sprawach... droga podejmuje też ten argument liczebny, że 460 posłów, a 30 milionów.
A, bo to jest zupełnie inna historia. No wie pan, Sejm jest dużo bardziej konserwatywny niż społeczeństwo.
Sejm jest, to jest problem właśnie.
Sejm jest dużo bardziej zmaskulinizowany niż społeczeństwo. W Sejmie, w społeczeństwie jest mniej więcej 48 do 51, nie? Na rzecz kobiet, czy tam do 52. W procentach, a w Sejmie to jest powiedzmy 20 parę do 70 paru, no nie?
Aczkolwiek pewnie raczej tak szybko nie uda się osiągnąć takiego odpowiednika w przypadku Sejmu, żeby dokładnie było tak, jak w społeczeństwie.
Raczej się w ogóle nie uda, no bo nawet wprowadzenie parytetów nie spowodowało jakiegoś masowego napływu kobiet do polityki. Zawsze tych mężczyzn tam jest więcej. No więc dlaczego o sprawie aborcji mają decydować tak podejrzane indywidua, jak pan marszałek Terlecki, nie wiem, pan prezes Kaczyński, Sasin, Suski, Gramatyka czy Hołownia, a nie
jeszcze,
ma...
Jeszcze pan tutaj tak kokieteli nie dodał jeszcze siebie i
tak,
pana marszałka.
A nie ma decydować, nie wiem, pani Władzia, która pracuje w kwiaciarni i jej koleżanka, która współprowadzi te kwiaciarnie razem z nią, prawda?
Ale no przecież... też będą decydować i ich mężowie, którzy być może będą mieli inne poglądy i to pewnie jest jednym ze składowych tego, tej argumentacji, która się
to
pojawia.
Jest też bardzo ciekawa argumentacja. Generalnie argumentacja Lewicy w tej sprawie jest bardzo ciekawa, no bo to przecież nikt inny jak Lewica jeszcze kilka lat temu zbierał podpisy pod obywatelskim wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Ja pamiętam...
To przyspiesza, świat przyspiesza.
Pana marszałka Czarzastego, który tutaj na stacji metra centrum w Warszawie zbierał podpisy pod wnioskiem obywatelskim o przeprowadzenie referendum, a właśnie w sprawach aborcyjnych. Więc no, lata mijają, poglądy się zmieniają, ja to rozumiem, ale nie zmienia to faktu, że cokolwiek dziś wyjdzie z Sejmu, to zostanie zawetowane przez prezydenta Dudę.
Czy może po prostu jesteście realistami w tej chwili?
No tak, no, ta sytuacja potrwa jeszcze co najmniej rok, więc jeżeli chcemy załatwić to szybko i skutecznie, to zróbmy referendum, niech w tym referendum weźmie udział więcej niż 50% społeczeństwa, wynik tego referendum będzie wiążący.
OKO.press i TOK FM, ponieważ dla nich był zrealizowany ten sondaż Ipsosu, z dni 2, 3 i 4 kwietnia, w tym czasie przeprowadzono to badanie, wynika, że referendum popiera tylko 25% wyborców trzeciej drogi, a aż 50% opowiada się za liberalizacją prawa, więc może wy jesteście też trochę bardziej konserwatywni niż wasz elektorat.
Co sondaż, wie pan to wynik? Widziałem taki sondaż...
No, poseł Anka Buczyńska przecież się powoływała na badania, z których wynika, że 66% Polaków popiera zorganizowanie referendum, więc faktycznie...
No
to
tak,
się...
no co sondaż to wynik? Tych sondaży już jest tyle. Nie sposób zbadać opinii publicznej. publicznej, najlepszym badaniem opinii publicznej będzie właśnie referendum. Nie da się wyłączyć mężczyzn z procesu decydowania o tym, no bo mężczyźni w kraju demokratycznym mają takie samo prawo głosu jak kobiety. Nie da się zorganizować wyborów tylko dla kobiet. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której w Sejmie nad sprawami aborcyjnymi będą głosowały tylko kobiety, bo to się kłóci z ideą demokracji jako takiej. Więc zróbmy to, co jest najdoskonalszą formą demokracji, czyli zagłosujmy, jak powinno wyglądać prawo aborcyjne. I gwarantuję panu, że ludzie opowiedzą się za liberalizacją, bo po prostu takie jest przeświadczenie społeczne.
A czy to wszystko nie oznacza, że faktycznie w tej koalicji jednak trochę trzeszczy? I czy nie boi się pan, że takie kwestie, takie tematy i takie spory mogą ją rozsadzić od środka? Bo to już jest woda na młyn zwolenników teorii, że ta koalicja jest na trytytkę, na jakiś, prawda, kiepski klej, że ona się zaraz rozpadnie. Ja wiem, że tak też mówiono o koalicji PiS-u i Suwerennej Polski przez 8 lat, a ona
się jednak nie rozpadła. Pamiętam sytuację w Sejmie, gdzie Suwerenna Polska głosowała przeciwko własnemu rządowi, przeciwko wnioskowi własnego rządu o pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Nie wiem, czy pan to pamięta. No i jakoś wtedy się nie rozpadli, a dlaczego my byśmy się mieli rozpaść teraz?
Pamiętam nawet wypowiedzi Marka Suskiego, że radziłbym moim koalicjantom pakować rzeczy z szuflad.
No właśnie.
Więc, no czyli pana
Ogłoski o trzeszczeniu w koalicji są bardzo mocno przesadzone.
Ostatnio też taka mała afera wybuchła z transmitowanym przez sejmową telewizję tajnym posiedzeniem klubu Lewicy.
Nie, to tam afera od razu.
Tam się pojawiają nawet takie spekulacje, że tam niby trzecia droga miała maczać w tym palce. Nie wiem, czy do pana doszły takie...
No, znam sprawę, dlatego że widziałem ją na którymś z portali, kto wie czy nie, w Radiu Z. Czytałem o tej sprawie.
Też o tym pisaliśmy. Aczkolwiek Wirtualna Polska była pierwszym jakby źródłem.
Tak, natomiast no, jakiś błąd. Po prostu ktoś testował stream. Wszystkie sale w Sejmie są monitorowane.
Tak i też tłumaczył Jacek Cichocki.
No, ktoś testował stream, no i przez przypadek ten stream poszedł do wewnętrznej telewizji, do takiego intranetu sejmowego. Na szczęście ktoś to zauważył, pan minister Cichocki przeprosił. No, mam nadzieję, że więcej takie błędy się nie będą powtarzać.
Czyli te teorie spiskowe dotyczące tego, że to nie był przypadek i że na pewno ktoś to musiał zrobić celowo, uważa pan, że trzeba włożyć między bajki.
Dokładnie tak uważam.
Słuchasz podcastu Radia Z.
To pomówmy jeszcze o wyborach do Europarlamentu.
Proszę bardzo.
A już czekają nas niedługo 9 czerwca. Jakby nam było mało wyborów, to jeszcze raz pójdziemy do urn, tym razem wybrać swoich przedstawicieli w Brukseli i Strasburgu. W jakiej konfiguracji pana ugrupowanie pójdzie do tych wyborów?
No głęboko wierzę, że pójdziemy jako trzecia droga i że będziemy
PSL
największym wygranym tych wyborów. Mam nadzieję.
No, ale chyba nie przeskoczycie KO i PiS-u.
No kiedyś to się w końcu musi zdarzyć, wie pan, to jesteśmy skazani.
Były takie sondaże w okolicach 2020-2021. No, jak jeszcze Borys Budka był szefem.
Jeszcze spokojnie wrócą takie sondaże.
Ale czyli w takim razie format trzeciej drogi.
Nie wiem, czy Borys Budka dostanie kolejną szansę jako szef Platformy Obywatelskiej, ale jestem spokojny o nasze sondaże.
O nim się mówi jako potencjalnym kandydacie do Europarlamentu, tak jak o Bartłomieju Sienkiewiczu, no, ale to na razie są tylko nazwiska.
Wie pan, Budka był moim studentem, jednym z lepszych, których pamiętam. Więc,
na Uniwersytecie Śląskim.
Tak, na Uniwersytecie Śląskim, więc.
No tak, bo panowie obaj są ze Śląska, tylko z różnych
całego
części.
Powodzenia. Borys jest z Zabrza, o ile dobrze pamiętam, albo z Gliwic.
Pan jest z Tychów.
A ja jestem z Tychów.
Górnik kontra GKS.
No tak, no ale to wie pan, w tej konfrontacji to GKS Tychy wygrywa z wszystkimi, prawda? Przynajmniej w sercu Tyszanina.
Na razie walczy awans do Ekstraklasy i tego się trzymajmy, ale właśnie, bo ja dlatego to chciałem spytać, bo to są różne koncepcje dotyczące tego, jak ta konfiguracja opozycyjna, przepraszam, koalicyjne, widzi pan, to już są te
przyzwyczajenia
z ostatnich 8 lat. A w jakiej koalicja rządząca konfiguracji i miałaby rzeczywiście do tych wyborów pójść? Bo pan mówi, że w ramach trzeciej drogi. Szymon Hołownia też mówi, że wymarzonym formatem byłaby trzecia droga. Ale tutaj nagle niektórzy koledzy z PSL-u mówią, że przynajmniej tak sugerują. Piotr Zgorzelski na przykład, że te rozmowy z Tuskiem, z Koalicją Obywatelską wcale nie są wykluczone.
I też mają argumenty, wie pan, bo zarówno PSL, jak i Platforma Obywatelska są członkami EPP.
A wy jesteście członkami?
My jesteśmy członkami RINiU. Z kolei w samej Koalicji Obywatelskiej jeden z jej elementów, czyli Zieloni, są członkami frakcji Zielonych w Parlamencie Europejskim, prawda? Więc te argumenty są, myślę, po obu stronach, natomiast czysto politycznie najbardziej korzystna konfiguracja, no to jest trzecia droga. To jest brand, który jest sprawdzony zarówno po wyborach parlamentarnych, jak i po wyborach samorządowych i który daje największą szansę na takie dobre zwycięstwo w tych wyborach.
A jeżeli PSL zdecydowałby się pójść z Koalicją Obywatelską, to wy się przyłączycie do tego sojuszu, czy pójdziecie sami?
No już decyzja jest podjęta. Jeżeli PSL zdecyduje się pójść w innej rodzinie politycznej niż my, no to my wtedy pójdziemy sami, jako Polska 2050 Szymona Hołowni.
Nie macie zamiaru wtedy sobie to kogoś dookoptować.
Kogo?
A może Lewicę?
Nie, no nie żartujmy, to...
No, wie pan, różne są konfiguracje. Ale to w takim razie was by nie urządzała na przykład taka szersza koalicja KO-PSL Polska 2050.
Taka koalicja już raz była, nie wiem czy pan pamięta. Centrum. Poprzednie wybory...
Ale wtedy była jeszcze Lewica, a tu by na przykład było bez
Lewicy. Lewica była w koalicji wtedy, była na jednej liście, tylko Wiosna była poza jedną listą. I no tak, a przerżnęliśmy, nawet wliczając wynik Wiosny, to chyba dostaliśmy dość sromotną porażkę.
Znaczy formalnie, znaczy jakby wliczyć wtedy te 6,06 Wiosny, to chyba i tak wychodziło mniej niż wynik PiS-u.
Tak, tak, no właśnie dlatego mówię, że przerżnęliśmy, piękna katastrofa. No ja mam dość pięknych katastrof.
Ale to w takim razie tutaj byłaby trochę inna konfiguracja, bo na przykład nie byłoby Lewicy i byłaby taka bardziej zwarta centrowa grupa, bo na to też zwracali uwagę krytycy takiego rozwiązania, bodajże no też Kosiniak-Kamysz, że jego za bardzo wtedy, jego i PSL za bardzo sklejono z agendą właśnie liberalno-lewicową, nazywano tęczowym Władkiem i to zaszkodziło.
Nie, no przecież Kosiniak-Kamysz odnosi same sukcesy. Trzecia droga odnosi ostatnio bardzo duże sukcesy. W październiku, 15 października w wyborach zyskaliśmy swoją reprezentację w Sejmie. Potwierdziliśmy swoje poparcie, tracąc tam, nie wiem, jakieś setne czy dziesiąte procenta w ostatnich wyborach 7 kwietnia. No a jeszcze w czekającej nas drugiej turze pewnie rozstrzygniemy na swoją korzyść kilka pojedynków, w których startują nasi przedstawiciele. Więc po co rezygnować z marki, która przynosi sukcesy? To tak jakby, nie wiem, Coca-Cola nagle zmieniła markę, albo jakby Radio Z, nie przymierzając się, przechrzciło.
Ale wie pan co, bo jakby PSL poszło z Koalicją Obywatelską, a wy byście zostali sami, no to byście wtedy mniejszy wynik.
Jestem przekonany? Ja jestem przekonany, symulacje, że mielibyśmy dobre szanse na zaznaczenie swojej obecności.
A pan będzie kandydował?
Nie wiem, zobaczymy, co czas przyniesie.
A pan chyba wie, do jakiej wypowiedzi piją.
Do wypowiedzi z papu chyba, gdzie dokładnie powiedziałem, że moje nazwisko może znaleźć się na listach
wyborczych jako pomoc w zdobywaniu głosów, kropka. Na pewno nie mam takich planów, żeby w Parlamencie Europejskim zasiąść.
Tak, no nie mam takich planów, bo mam robotę tutaj. Jestem odpowiedzialny za, współodpowiedzialny za resort cyfryzacji. To jest praca, która mi daje dużą satysfakcję i to jest praca, która dotyczy tych sfer życia, na których się dość dobrze znam. Jest tam naprawdę sporo do zrobienia, więc...
W parlamencie też miałby pewnie pan jakieś sfery, na których się pan zna. Też dotyczące regulacji rynku cyfrowego.
Te decyzje jeszcze przed nami. Faktem jest, że jestem osobą dość popularną w swoim okręgu wyborczym, więc jeżeli będę mógł pomóc mojej liście, to na pewno moje ugrupowanie może na mnie liczyć. Natomiast nie przymierzałem się jakoś specjalnie.
Zrzekłby się pan wtedy mandatu?
No musiałbym wygrać najpierw.
Bo wie pan, był już tak jeden, który mówił,
że... Deklarował, że się zrzeknie, a potem się nie zrzekł.
Tak, właśnie pytanie, czy pan by chciał iść tą drogą?
Nie, ja... Takie decyzje to są zbyt poważne decyzje, żeby je podejmować ad hoc.
No to może być taki finał naszej rozmowy. A moim i państwa gościem był dzisiaj Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, poseł klubu parlamentarnego Polska 2050, trzecia droga. Dziękuję panie ministrze.
Bardzo panu dziękuję, bardzo dziękuję państwu.
Tymczasem zapraszam do śledzenia naszego podcastu na playerze Radia Z, w serwisach streamingowych takich jak Spotify, Apple Podcast i Google Podcast, a przede wszystkim słuchania i oglądania wersji wideo na naszym kanale na YouTubie. Subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie komentarze. Ja widzę się z wami już w przyszłym tygodniu. Mikołaj Pietraszewski. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.
Machina władzy. Więcej podcastów na player radioz.pl.